Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Mediolan przygotowuje się na światowe spotkanie rodzin.
Wystawienie tuniki Chrystusa w Trewirze jest preludium roku wiary, powiedział papieski wysłannik.
Kościół dopomina się o poszanowanie ludzkiego życia i godności kobiety.
13 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Papież wraca dziś po południu helikopterem do Watykanu, kończąc krótki odpoczynek w Castel Gandolfo po trudach wielkotygodniowych nabożeństw. Tak więc przypadające w przyszłym tygodniu rocznice wydarzeń ważnych dla jego życia spędza w Rzymie.
W poniedziałek Benedykt XVI obchodzić będzie swe 85. urodziny. Z tej okazji orkiestra z Lipska ofiaruje mu specjalny koncert. Odbędzie się za tydzień w auli Pawła VI. Wśród obecnych na koncercie znajdzie się kardynał Reinhard Marx, kolejny następca kardynała Józefa Ratzingera jako arcybiskupa Monachium. Spodziewana jest też obecność starszego brata papieża, 88-letniego księdza Georga Ratzingera. Ma on być z Ojcem Świętym również w sam dzień jego urodzin.
Również w przyszłym tygodniu minie 7 lat od wstąpienia Benedykta XVI na stolicę Piotrową. Natomiast na 3 pierwsze dni czerwca zaplanowano kolejną podróż papieską, wprawdzie na terenie Włoch, ale o profilu międzynarodowym. Ojciec Święty uda się do Mediolanu na rozpoczynające się tam 30 maja 7. Światowe Spotkanie Rodzin. Jego przygotowania już trwają. W ich ramach rozpoczęto wczoraj w tym największym po Rzymie włoskim mieście cykl spotkań pod hasłem Od kryzysu ekonomicznego do godnej zaufania nadziei. Na pierwszym z nich, o dialogu z młodym pokoleniem, mówił kardynał Dionigi Tetamanzi.
Emerytowany od blisko roku arcybiskup mediolański zwrócił uwagę, że nowe formy komunikowania stwarzają obiektywnie wiele nowych możliwości. Stawiają jednak wyzwanie dla wolności i odpowiedzialności tych, którzy ich używają. Kardynał Tettamanzi przestrzegł, by w wymianie między pokoleniami nie zadowalać się pustosłowiem, ale przekazywać treści rodzące dialog i solidarność. Dzisiejsze społeczeństwo, rozbite i skłonne do konfliktów, potrzebuje budowania mostów. Komunikowanie, na jakim nasza młodzież zna się najlepiej, wydaje mi się jednak zbyt pospieszne, zauważył Purpurat. Jego zdaniem za mało ułatwia ono przekazywanie konstruktywnych myśli, które zdolne by były prowadzić do wybierania powszechnego dobra wspólnego. Chodzi o tworzenie społeczeństwa coraz bardziej ludzkiego, dbającego o prawdziwe ludzkie potrzeby, dodał były metropolita Mediolanu.
W Trewirze na zachodzie Niemiec rozpoczęło się publiczne wystawienie świętej tuniki Chrystusa, o którą według Ewangelii rzucili los żołnierze rzymscy. Związane z wystawieniem tuniki uroczystości potrwają przez miesiąc. Otworzyła je msza w miejscowej katedrze, w której uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Liturgii przewodniczył papieski wysłannik, kardynał Marc Ouellet.
W swojej homilii powiedział, że w czasach, gdy wiara jest kontestowana, a Kościół nie tylko w Niemczech, zdezorientowany przez głębokie kryzysy, pielgrzymowanie do świętej tuniki jest przyznaniem się do Jezusa. Prefekt kongregacji do spraw biskupów powiedział, że wystawienie świętej tuniki jest preludium do roku wiary, który rozpocznie się w październiku na prośbę Benedykta XVI. Dlatego do odwiedzenia tuniki zaproszeni są również ludzie niewierzący i poszukujący. Papieski wysłannik przekazał też pozdrowienia od Benedykta XVI skierowane do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Ten ekumeniczny akcent podkreślił miejscowy biskup Stefan Ackermann, zaznaczając, że motto publicznego wystawienia świętej tuniki brzmi „Zjednocz to, co rozproszone” i powstało ze względu na setki pozytywnych odpowiedzi ze strony protestantów i prawosławnych. To jest oznaką głębokiej tęsknoty wielu ludzi za jednością w Chrystusie, mówił biskup Ackermann. Nierozdarta przez żołnierzy, przywieziona do Trewiru z Ziemi Świętej przez cesarzową Helenę tunika od stuleci uważana jest za symbol jedności chrześcijan. Jej publiczne wystawienie w katedrze w Trewirze potrwa do 13 maja. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Sytuacja w Syrii jest bardziej złożona niż to się wydaje na zewnątrz. Kraj ten stoi bowiem przed realną groźbą islamistycznej dyktatury. Ostrzega melchicki metropolita Aleppo Jean-Clément Jeanbach. Przyznaje on, że zrujnowany przez wojnę domową kraj potrzebuje zawieszenia broni i realizacji planu pokojowego ONZ. Syryjska opozycja to jednak nie tylko ugrupowania demokratyczne, lecz również silne stronnictwa islamskich fundamentalistów. Tym ostatnim nie zależy na pokojowym rozwiązaniu konfliktu, więc trzeba się spodziewać aktów przemocy, które będą prowokowały rząd do zerwania umowy, przewiduje arcybiskup Jean Bach.
Plan pokojowy ONZ i związane z nim zawieszenie broni obowiązuje w Syrii od wczoraj. Choć w wielu miejscach sytuacja się uspokoiła, wciąż jednak dochodzi do starć i wymiany ognia. Najważniejszym testem jest dzisiejszy dzień, kiedy muzułmanie udają się do meczetów. Zazwyczaj to właśnie w tym kontekście dochodziło do największych demonstracji antyrządowych i starć z siłami bezpieczeństwa.
Amerykańscy biskupi wezwali do sprzeciwu wobec nowego prawa wymierzonego w wolność religijną w Stanach Zjednoczonych. Zachęcili zarazem wierzących do modlitw w intencji obrony tej wolności. Trwać one będą przez 2 tygodnie, od 21 czerwca do obchodzonego 4 lipca Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Modlitwie towarzyszyć będzie cykl rozważań nad wolnością jako dorobkiem zarówno chrześcijańskim, jak i amerykańskim. Apel biskupów USA nosi tytuł Nasza pierwsza, najbardziej umiłowana wolność.
Oświadczenie otwiera lista konkretnych przykładów atakowania wolności religijnej, których Kościół doświadczył w ostatnim czasie. Na jej początku znajduje się sprawa znanej ustawy rządowej. Dotyczy ona obowiązkowego włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników instytucji kościelnych. Ponadto biskupi mówią m.in. o przepisach imigracyjnych stanu Alabama. Zgodnie z nimi przestępstwem aktualnie w Alabamie jest udzielanie sakramentów czy głoszenie Słowa Bożego imigrantom o nieudokumentowanym statusie imigracyjnym. Podjęli oni również problem zagrożonej wolności religijnej poza granicami Stanów Zjednoczonych. Czas męczenników się nie skończył. Morderstwa, bombardowania kościołów, torturowanie sierot to jedynie przykłady najbardziej rażącej przemocy, twierdzą biskupi. Episkopat postanowił także, że święto Chrystusa Króla będzie dniem nauczania w kościele amerykańskim o zagrożeniach wolności religijnej w kraju i poza jego granicami. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Codziennie co najmniej 2 kobiety mordowane są w Pakistanie, alarmuje tamtejszy kościół. Wczoraj ulicami Lahauru w Pendżabie przeszła katolicka manifestacja, która domagała się powstrzymania przemocy domowej wobec kobiet oraz równouprawnienia płci wobec wymiaru sprawiedliwości. W marszu wzięli udział przedstawiciele pakistańskiego episkopatu, który wielokrotnie domagał się od władz państwowych regulacji prawnych zapewniających poszanowanie godności Pakistanek.
Kościół w Pakistanie jest przekonany, że to najniebezpieczniejszy na świecie kraj dla kobiet. W ubiegłym roku ponad 950 z nich poniosło śmierć w tak zwanych zabójstwach honorowych, ponieważ krewnym wydawało się, że przyniosły one hańbę rodzinie. Przyczyną tego zjawiska jest powszechna tolerancja wobec przemocy domowej. Kwestia ta traktowana jest jako sprawa prywatna w rodzinie, a nie przestępstwo. Z kolei liczba zabójstw honorowych co roku lawinowo wzrasta. Kolejną trudnością są samobójstwa ofiar gwałtu. Wymiar sprawiedliwości regularnie uniewinnia bowiem ich sprawców. Kobiety karane są również w ramach zemsty za przestępstwa męskich członków rodziny. W Pakistanie nie brakuje również praktyk dotyczących okaleczeń kobiet, przymusowych małżeństw czy powstrzymywania ich przed przekazaniem majątku poza rodzinę.
Zwrot w dziejach Malawi, tak rzecznik tamtejszego episkopatu nazwał ogłoszenie Joyce Bandy, prezydent tego afrykańskiego kraju. Została ona 2. w Afryce kobietą, która objęła przywództwo państwa. Banda, pełniąca dotąd obowiązki wiceprezydenta, nie została wybrana na urząd, lecz odziedziczyła go po śmierci prezydenta Binguwa Mutariki, który w zeszły czwartek zmarł na atak serca.
Nowa prezydent znana jest z zaangażowania na rzecz demokracji, obrony najsłabszych i walki o prawa kobiet. Według księdza George'a Buleya pod jej rządami Malawi może liczyć na lepszą przyszłość.
Tak, teraz mamy ogromne nadzieje. To jest tak, jakby w dziejach Malawi otworzyła się nowa karta, a kraj otworzył na nowe życie. Doświadczyliśmy wszystkiego, co najgorsze, zarówno w gospodarce, polityce, jak i gdy chodzi o władzę. We wszystkim dotknęliśmy dna. Nic się nie dało zrobić i nie widać było żadnego wyjścia z sytuacji. Próbowaliśmy negocjacji, a także innych metod, angażował się również Kościół. Królowała jednak pustka desperacji. a teraz z nowym rządem i nową prezydent pojawiły się wielkie nadzieje dla kraju.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Brazylijski Sąd Najwyższy dokonał wczoraj liberalizacji prawa o aborcji w przypadku płodu z defektem mózgu. Wśród 10 głosujących sędziów 8 było za aborcją. Natomiast dwóch sędziów polskiego pochodzenia, Ricardo Lewandowski i Cezaro Peluso, sprzeciwiło się tej decyzji.
W ciągu dwóch dni w stolicy kraju na Placu Trzech Władz przed budynkiem Sądu Najwyższego młodzież z dystryktu federalnego zorganizowała wigilię modlitewną w obronie życia nienarodzonych. Do czuwania modlitewnego dołączyły wszystkie brazylijskie grupy zatroskane o życie, a skupiające się w Movimento Brasil Sem Aborto, ruch Brazylia bez aborcji. Także wielu katolików oraz osób innych wyznań i religii ze stolicy dołączyło do Wigilii Młodych, pragnąc w ten sposób reprezentować 82% Brazylijczyków wypowiadających się przeciw liberalizacji aborcji. Po oficjalnym czwartkowym ogłoszeniu wyroku Sądu Najwyższego, kardynał Raimundo Damasceno de Assis stwierdził: nie wszystko, co jest prawem, jest zarazem etyczne, moralne i sprawiedliwe. Z kolei biskup Carmo João Roden, ordynariusz diecezji Taubaté, wyraził opinię, że za decyzją Sądu Najwyższego stoją siły międzynarodowe, presja współczesnej mentalności materialistycznej i hedonistycznej, gdzie życie zwierzęce jest coraz bardziej doceniane, a istota ludzka wręcz przeciwnie jest degradowana. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Jacek Moskwa został tegorocznym laureatem 11. już edycji Nagrody Ślad imienia biskupa Jana Chrapka. Kapituła nagrodziła Jacka Moskwę za równie obszerną, co wnikliwą biografię Droga Karola Wojtyły oraz poruszające publikacje upamiętniające dzieło Lasek. Laureat przyznał, że nagroda ma dla niego charakter osobisty ze względu na znajomość z patronem wyróżnienia, biskupem Janem Chrapkiem.
Którego jeszcze znałem jako młodego księdza, towarzysza naszej walki o wolną Polskę w latach 80. On był redaktorem naczelnym miesięcznika Powściągliwość i Praca. Ja byłem zastępcą redaktora naczelnego Królowej Apostołów, a potem często się spotykaliśmy w Rzymie w ciągu tych 16 lat mojego tam przebywania.
Jacek Moskwa jest dziennikarzem śledzącym przez lata pontyfikat Jana Pawła II. Był m.in. watykańskim korespondentem telewizji polskiej, uczestniczył także w wielu podróżach apostolskich na pokładzie papieskiego samolotu. Prawie 1 380 000 złotych zebrali mali kolędnicy, którzy w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem odwiedzili domy mieszkańców diecezji tarnowskiej. To o około 170 000 więcej niż przed rokiem i jak dotąd najwyższa suma zebrana podczas wszystkich edycji. Dzięki zbiórce będzie można zrealizować 16 projektów misyjnych, powiedział ksiądz Krzysztof Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego w Tarnowskiej Kurii.
Takim wiodącym projektem jest szkoła dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, pomoc dzieciom szkolnym w innych krajach, chociażby taka mniejsza, ale jednak regularna pomoc w dożywianiu tych dzieci. Takim projektem zawsze wiodącym jest pomoc dla szpitala w Bagandu.
W diecezji tarnowskiej kolędowało prawie 20 000 dzieci. Odwiedziły one około 142 000 mieszkań w 409 parafiach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.